Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Hirotonie są wielkim wydarzeniem dla cerkwi, zwłaszcza takiej niedużej jak nasza w Polsce. Czterech będziemy mieli nowych biskupów, przy czym o dwóch już piszemy w tym numerze. O archimandrycie monasteru w Jabłecznej, obecnie biskupie łódzkim i poznańskim, Atanasym Nosie, którego hirotonia miała miejsce 24 września w soborze Świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Piszemy także o ojcu Pawle Tokajuku, który jest od 25 września władyką hainowskim i jego hirotonia miała miejsce też w Warszawie w soborze. O hirotonii pisze Ała Matreńczyk jednej i drugiej i pisze w sposób taki, że przybliża jednocześnie te postacie, które stają się nam automatycznie bliskie. Ojciec Atanasy Nos, który urodził się na Białostoczyźnie we wsi Stara Ublanka, to jest Jałówka parafia, i który kroczył do szkoły duchowej najpierw przez technikum rolnicze w Michałowie, potem był stypendystą naukowym w Atenach, był także 4 lata stypendystą naukowym w Stanach Zjednoczonych w seminarium świętego Tichona Zadońskiego. Następnie go pamiętamy przez długie lata jako archimandrytę monasteru w Jabłecznej i niewiele osób zapewne wie, że potem był także dziekanem monasterów wszystkich w Polsce. Więc no, droga jest ciekawa i prowadzi rzeczywiście poprzez te wszystkie szczeble doświadczenia życiowego do tego, by być dobrym biskupem. W świeckim języku można powiedzieć, jest to człowiek uczony, doświadczony, także człowiek modlitwy. Mamy nadzieję, że na pewność wręcz na katedrze w Łodzi będzie zasiadał dobry władyka. Ojciec Paweł Tokajuk jest najmłodszym spośród naszych biskupów. Urodził się w 78 roku w Sanoku w rodzinie duchownego ojca Andrzeja, który teraz jest wikariuszem parafii w Orli. Uczył się w Bielsku Podlaskim, w liceum w Sanoku, potem w seminarium duchownym. Znamy go też jako mnicha w Jabłecznej, ale chyba najbardziej zdążyliśmy poznać przez jego 17 lat posługi przy metropolicie Sawie. I mimo że skończył szkołę językową angielską, szkołę muzyczną, szkołę języka nowogreckiego w Salonikach na Uniwersytecie Arystotelesa, to mi się wydaje, jestem tego pewna, że najważniejszą szkołą były te 17 lat posługi przy naszym wybitnym metropolicie Władyce Sawie. O następnych hierotoniach ojca Andrzeja Borkowskiego, ojca Warsonowiusza, napiszemy w następnym numerze. Bardzo ważnym wydarzeniem ubiegłego miesiąca była konferencja w Supraślu, gdzie przybyło wielu hierarchów Cerkwi Prawosławnej, wielu znawców tematu, i to była 10. jubileuszowa konferencja przebiegająca pod hasłem Fundamentalizm w kultach religijnych, parareligijnych oraz organizacjach ideologicznych. Odbyła się między 14 a 17 września w Supraślu. Również Ała Matreńczyk pisze o tym wydarzeniu i aż chciałoby się zacytować pewien fragment. Otóż cytuje ona słowa biskupa Karpazji, to jest cerkiew Cypru, Krzysztofa, który miał swój jeden z wprowadzających referatów. Hamburg 2007 rok. Europejska konferencja na temat destrukcyjnych kultów, wśród uczestników także prawosławni, świeccy i duchowni. Zakwestionowano dwa nasze prawa, mówił Władyka Krzysztof. Uczestnictwo w stroju duchownego oraz wyrażanie eklezjalnych i duszpasterskich opinii. Więc o czym mamy mówić, jeżeli są takie prawne z góry narzucone ograniczenia, czyli ustawianie chrześcijan do kąta, można by było powiedzieć. A ponieważ tematy tam poruszane były ważne, wtedy narodził się pomysł powołania panprawosławnej sieci analizy religii, destrukcyjnych kultów i herezji. I pierwsza konferencja na ten temat odbyła się w 2008 roku w Nikosji, a dziesiąta właśnie jubileuszowa w Supraślu. Sam tytuł jest zastanawiający, fundamentalizm jest groźny. Fundamentalizm nabrał zupełnie innego znaczenia, niż on być powinien, bo fundament, tradycja, to wszystko jedno. My musimy stać na mocnym fundamencie. I to wydaje się, że to jest dobry kierunek. Jednak są grupy ludzi, którzy uważają, że tylko po ich stronie jest racja. I teraz w ten sposób my rozumiemy fundamentalizm. I oni nie dopuszczają innych punktów widzenia i innych racji. I Władyka Krzysztof mówi o różnego rodzaju fundamentalizmach. Wspomnę o jego klasyfikacji. Jest fundamentalizm protestancki, fundamentalizm sekt, bo przeważnie sekty kojarzymy z fundamentalizmem, ale jest i fundamentalizm ruchu homoseksualistów, LGBT. Jest także i fundamentalizm ekonomiczny, czyli narzucanie pewnego totalitarnego systemu podziału i wykorzystanie pieniędzy i dóbr materialnych. O tym teraz w świecie robi się coraz głośniej. Jest i fundamentalizm, najgłośniejszy teraz w świecie, islamski. Ale jest także fundamentalizm, zaskoczę, chrześcijański. I my znamy takie podejście w różnych kościołach, także w Rosji, kiedy nie dopuszcza się innego punktu widzenia i dialogu i prowadzi się wiernych do izolacji i ksenofobii, a także niepewności związanej z przyjściem antychrysta jako narzędzia wykorzystywania do obrony prawdy zagrożonej przez innowierców. Jest także fundamentalizm ruchów obrony praw człowieka. Właśnie kiedy człowiek zaczyna zajmować miejsce Boga, to nie ma w nim pokory i zaczyna bronić wszystkich swoich wolności, nawet wykorzystywanych przeciw sobie, przeciw człowiekowi. To jest jedynie klasyfikacja. O fundamentalistach naprawdę polecam poczytać na łamach przeglądu. Tak go pamiętam. Raisa Kwiatkowska, kobieta, która ma w tej chwili skończyła 96 lat i jest w doskonałej kondycji intelektualnej, napisała tekst o Władyce Jerzym Korynistowie, który swoje ostatnie lata był biskupem łódzko-poznańskim. To osoba, która jest jej kuzynem, dalekim kuzynem, i o odkryciu tego powiązania ona pisała w poprzednim numerze bardzo ciekawy tekst. Ja po prostu podziwiam, jak w tym wieku z taką świadomością i z pamięcią do szczegółów można przybliżyć i w sposób bardzo ciekawy, żywy postać Władyki Korynistowa. Najbardziej polecam końcówkę tego tekstu. Kiedy umierał Jerzy Korynistow, to była końcówka lat 70., bardzo się martwił o następców o hierarchów w cerkwi prawosławnej. Wiemy, że wtedy przecież życie monastyczne nie było tak rozwinięte jak teraz i pozyskanie hierarchy nie tak, jak dzisiaj mówiłam na początku, czterech mamy nowych biskupów, będziemy mieli, było naprawdę bardzo trudne. I on niemal na łożu śmierci przypominał, jest taki Misza i Wania. Oni są dobrzy chłopcy, oni są przeżyli dużo, oni pochodzą z odpowiedniego środowiska, Misza i Wania. Kto to był Misza? To był metropolita Sawa, czyli Michał Rycuniak, a Wania to był arcybiskup świętej pamięci wrocławsko-szczeciński Jeremiasz. W Supraślu odbyła się inna ważna konferencja, organizowana przez Fundację Oikonomos, głównie przez ojca Jarosława Jóźwiuka jako kanclerza Akademii Supraskiej, konferencja międzynarodowa, postawiono pytanie o to, jak cerkiew zachowuje się wobec asymilacji. Asymilacja w tym przypadku wiadomo, odchodzenie prawosławnych na inną stronę, odchodzenie po prostu od cerkwi. I postawiono też ważne pytanie, swój czy obcy, czyli prawosławny, głównie w Rzeczypospolitej, obojętnie pierwszej, drugiej, trzeciej, jest swoim czy obcym. Rozważania były naprawdę bardzo ciekawe, referaty wyjątkowo ciekawe, ponieważ tam był i przekrój historyczny, i odwołanie się do współczesnej sytuacji, i na ten temat mówili przede wszystkim historycy, teolodzy, ale także socjologowie i psycholodzy, także artyści. Więc przekrój osób, które spotykają się na co dzień z tym tematem i badają często ten temat, był rzeczywiście imponujący. Zorganizowano też przy okazji konferencji okrągły stół, też pod hasłem swój czy obcy. I dyskusję z tego forum zamieszczamy. Ona odkryła wielość poglądów i czasem takie poglądy, z którymi mi osobiście jest trudno się utożsamiać. W dyskusji do okrągłego stołu zaproszono wieloletniego posła, naszego redaktora naczelnego Eugeniusza Czykwina, profesora socjologa Andrzeja Sadowskiego, doktora habilitowanego Uniwersytetu Jagiellońskiego Jana Stradomskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, malarza Leona Taresewicza i mnie. Trudno było tą nawet dyskusję podsumować, ponieważ Leon Tarasewicz na przykład reprezentował inny punkt widzenia niż ja i tutaj były dość duże spięcia. Polecam także ważki artykuł o Józefie Siemaszko, czyli metropolicie, który przeprowadził jako główny architekt tego procesu cerkiew unicką do prawosławia. Ostatecznie akt podpisano w 1839 roku, wiadomo, w Połocku, ale cały akt przeprowadzenia trwał lat kilkanaście i o tym pisze Aleksy Kordziukiewicz. Warto przeczytać, bo za półtora roku już będziemy obchodzić 180. rocznicę tego aktu, kiedy nasi przodkowie wrócili z cerkwi unickiej do prawosławnej. My uważamy, że szczęśliwie, że tak się stało, ponieważ wrócili po prostu do swoich korzeni, które są o wiele bardziej bogatsze niż jakiś most, jakieś przejście między prawosławiem a katolicyzmem. Monaster Świętej Trójcy to monaster w Gruzji, o którym pisze Paweł Krysa, nasze nowo pozyskane pióro, który wiele podróżuje, jako że założył biuro podróży i wozi swoich pielgrzymów czy turystów głównie na wschód i dostarcza nam jednocześnie bardzo ciekawych materiałów. A pisze w sposób lekki, traktują często o trudnych historycznych tematach, ale ma za sobą wieloletni warsztat dziennikarski. I kolejny monaster przedstawiamy w Austrii, tym razem piórem ojca Stanisława Stracha. Został założony bardzo niedawno, 2 lata temu. Jest to monaster Pokrowy i Bogorodzicy i świętego Paisiusza Hagioryty w miejscowości St. Andrea am Zizzykse w Burgenlandzie, to jest wschodnia część Austrii. Ichuman Paisiusz, pochodzący z monasteru świętego Arseniusza w Kapadocji, jest ojcem duchowym i ichumenem tej nowej wspólnoty, więc ziarno, z którego wspólnota wyrasta, jest bardzo starożytne, powiedziałabym. Kapadocja, wszyscy wiemy, że to jest ziemia bardzo uświęcona, ziemia mnichów od pierwszych wieków chrześcijaństwa. I to ziarno zostało posadzone we wschodniej Austrii. I jak zostało przyjęte? Otóż gdzieś rzeczy, które przedtem nie mieściłyby się w naszej głowie. Działkę ofiarował miejscowy rzymskokatolicki biskup i broni mnichów. Ale wśród społeczności znaleźli się tacy, którzy protestują przeciwko temu monasterowi. Więc został wysłany list przez środowisko katolickie do Watykanu w tej sprawie i papież Franciszek napisał, że monaster jest potrzebny i broni prawosławnych braci. Więc takie cuda dzieją się we współczesnym świecie. I w monasterze jest już 10 braci i jeszcze mieszkają w tymczasowej siedzibie. Mają dużo relikwii i świętość w postaci ikony kazańskiej Matki Bożej. Przed tą ikoną już się dokonują cuda. Matka na przykład chorego na epilepsję dziecka doznała cudu uzdrowienia swojego dziecka i przed modlitwą, przed tą ikoną, modlitwą mnichów także oczywiście, to dziecko już od 2 lat nie choruje na epilepsję. Kobieta z kolei, która była w ciąży według badań miała urodzić dziecko, które nie ma jednej kończyny, już nie pamiętam jakiej, a urodziła zdrowe dziecko po modlitwach w tejże wspólnocie. I w tej chwili jest taka sytuacja, że siedziba jest tymczasowa, ale to biskup katolicki proponuje kolejne miejsce do osiedlenia się mnichów. Po prostu sytuacja na zachodzie dzieje się taka, że kościoły katolickie i protestanckie pustoszeją. Jedyna wspólnota, która rośnie w siłę, to jest prawosławna. I ja myślę, że chrześcijanie, w tej chwili obojętnie jak ich nazwać konfesyjnie, widzą ratunek w prawosławiu. Widzą jakiś ratunek. Ja tego doznałam też w Berlinie. Napisałam tekst, który nie został jeszcze opublikowany, kiedy Serbowie, szukając miejsca na modlitwę, weszli do kościoła rzymskokatolickiego, naprawdę dużego, w centrum Berlina, i katolicy, pustego kościoła oczywiście, katolicy pomagali im, szczególnie duchowni katolicy prosili swoich wiernych o pomoc, do tego stopnia, że na początku nawet płacono duchownym, to serbska akurat cerkiew, pensje, żeby oni mogli stanąć na nogi. Także dzieją się bardzo, bardzo dziwne zjawiska, kiedyś nie do pomyślenia w tej części Europy. Chciałabym jeszcze przywołać tekst, który zamieściliśmy w dodatku sami o sobie, to Festiwal Mastactwa Białorusa u Świata, trzeci festiwal. Mnie tak samo dowiodło się na ją być jako delegaci, na ją był tak samo Jędrzyk, nasze piśmienniki i Świtanak, heta nastawnicy, jakie pracujcie u przedszkoli i wielmi przychorze śpiewajcie. Oni reprezentowali nas akurat na scenie. Przyjechali Białorusy gdzieś z 20 krajów świata, chyba nie tylko jak kaliści nazywali laso z bliskiej zagranicy, ale tak samo z Izraela, z SZA, z Belgii, Francji, Italii, Libanu i tak dalej. Także to była ciekawa sustrecza. Bardzo się muzyczna ja to tak samo zauważam już to, kiedy diaspora, obojętnie jakiego narodu, wyjeżdżała za granicę i ona może przechwalić bardzo się folklor, muzyczny folklor. Inaczej, czym Białorusy na Białostoczynie, jeny tu autochtony, nie diaspora. I zachęta, ja думаю, u ich takie silne mastactwa u różnych nakierunkach, bardzo się usłowi, chociażby nagadać objednanie piśmienników Białowieża, gdzie mnóstwo tworów i mnóstwo knih wyszło u ostatnie dziesięci chodzie. I zachęta, bardzo się z Białostoczyny pojechali tam mastaki słowa. Ciekawe było pobywać u Nacjonalnej Bibliotece, tam pochledzieć wystawku kniha drukowania z nagody 500-godzia kniha drukowania, białoruska kniha drukowania. Tam byli pokazane jak książki, takie jak Biblia Gutenberga z 15 stagodzia, jaką przywieźli z Niemieczyny, ale i z Francji, i z Rosji, i z Ukrainy, i z Italii przywozili knihy, i one już pomieszczane na tej wystawce. To tak ładne miejsce zobaczyć, poglądzieć na takie zabytki kniżne, to naprawdę wielka sprawa. Także tam byli mnogie mierzyjemstwa i odkrycia wystawki, koncerty na plaszczatkach Mińska i sustrecz piśmiennika i sustrecza z ministrem kultury. Ciekawe mierzyjemstwa. Także ja wielmi dziękuję. Ja tylko nagadala niektóre temy u apośnim przeglądzie prawosławnym. Ja думаю, że to on tak samo ciekawy.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoksja.